Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych, jednocześnie w małej inauguracji nieregularnego cyklu, który planujemy. Mianowicie to właśnie słówko jeszcze o tym, o co chodzi. No jak pewnie wiecie, każdy z nas w jakimś stopniu się interesuje grami, w większym jak w przypadku Oscara, czy w mniejszym jak w moim przypadku, ale zawsze coś gramy i często też się wymieniamy opiniami na temat gier. Planowaliśmy od czasu do czasu tą tematykę gier wprowadzać na napisy, ale często jest tak, że na przykład jak już zamierzamy o czymś gadać, to nagle się pojawiają jakieś inne tematy filmowe i tak dalej, które mają priorytet, więc pomyśleliśmy sobie, żeby po prostu co jakiś czas, mniej więcej co miesiąc, czasami może częściej, czasami może rzadziej, ale właśnie może nie rzadziej niż miesiąc, po prostu robić taką dyskusję, gdzie będziemy sobie dyskutować o tym, w co ostatnio graliśmy, albo jakie newsy nas zainteresowały i tak dalej. Tak kompletnie luźno, wiecie, nawet nie próbujemy tutaj udawać, że to jest super fachowy podcast z najlepszymi informacjami i tak dalej. Chodzi o to, że no, chcemy pogadać o tych rzeczach, które nas interesują i jednocześnie też z wami w ten sposób. I tak jak gadamy o tych grach bardzo często prywatnie, no to równie dobrze możemy to sobie przełożyć na wersję podcastową, tym bardziej, że tak samo robiliśmy z filmami i nie chwyciło, więc czemu nie. No dobra, słuchajcie, to zacznijmy może od tego tytułu, o którym myślę, że jeszcze będziemy gadać, bo Oscar go już skończył, ja jeszcze nie, Radek też nie. I być może sobie pogadamy, jak już też skończę fabułę, no to wtedy już typowo od strony fabularnej. Mianowicie Jedi Fallen Order, czyli ta długo oczekiwana singlowa gra ze świata Star Wars, której nie mieliśmy od, nie wiem, od czasu bardzo dawna.
To zależy, bo jeżeli pomyślisz o fabularnym trybie do Battlefront 2, o którym nikt nie chce myśleć i nikt go nie chce pamiętać.
Ale słuchaj, gdyby brać te gry, które są faktycznie, które ostatnia gra, która faktycznie była nastawiona na singlowego gracza.
No.
No.
I do doby, dobra, naprawdę 2. Dobra.
No.
A taka naprawdę dobra?
No ale to dobra. Jakaś, żeby była, no. No to trochę czasu minęło, nie? I to mnie, szczerze mówiąc, dziwiło bardzo, bo jednak, wiecie, no ja rozumiem, że się zarabia super na grach sieciowych i że lootboxy i tak dalej, ale z drugiej strony, kurczę, no to też nie jest tak, że nagle zabrakło zupełnie klientów na singlowe gry. Patrząc na to, jak się że co jakiś czas wychodzą spokojnie tytuły, które są singlowe. No przecież są te tasiemce, nie? Assassin's Creed, Mass Effecty, Far Cry i tak dalej, i się sprzedają jakimś cudem, nie? Więc czemu... Nie było takiej gry ze świata Star Wars. No ja wiem, że odpowiedzią jest EA po prostu, ale mimo wszystko, nie? Jakby było, mam wrażenie, bardzo niezagospodarowana nisza. I wyniki finansowe Fallen Order, które są bardzo dobre, no myślę, że o tym świadczą, bo ta gra nie jest wybitna i to może sobie od razu powiemy. Ale jest i już się sprzedaje dobrze, bo kurczę, jesteśmy tak wypuszczeni w tym temacie, że no ile można wracać do modów od Jedi Academy, nie? No nie da się. A o Kotorze gadaliśmy w Q&A nagrywanym dzisiaj, więc no. Więc kurczę, jakie są wasze takie wstępne wrażenia tutaj, jeśli chodzi o ten tytuł? To może inaczej, czy w ogóle, czy to jest gra, która w jakimś stopniu przynajmniej będzie potrafiła tę niszę zagospodarować jakoś? Która jakoś tam, powiedzmy, wyczerpuje ten apetyt na tego typu gry.
Będzie na pewno przyczynkiem może do czegoś, do jakiegoś trendu znowu, który się rozpocznie właśnie związanego z tymi singlowymi grami, z Gwiezdnymi Wojnami. Kurczę, bo to jest taki temat przepastny, żeby go dobrze zrobić i rozwinąć, w tym świecie się pobawić trochę, nie? To dopowiedzieć. No bo my jesteśmy z tej epoki, kiedy mieliśmy te naprawdę konkretne gry gwiezdnowojenne, nie? Jeszcze nawet nie licząc tego końca lat 90., gdzie mieliśmy też te fajne szranki, wiesz, że Mysteries of the Sith i te pierwsze, nie?
Jedi.
Tak, ale wiesz, ale w ogóle jak mieliśmy nawet te symulatory, wiesz, X-Wing, TIE Fighter, nie?
Kurczę,
to były tak fantastyczne gry.
Mieliśmy strategię przecież.
Tak, mieliśmy strategię, ale wiesz, te wszystkie gry, które się grały na informatyce, bo miały dobre wymagania, nie? To jak właśnie ja pamiętam właśnie te X-Wingi, Starfightery i TIE Fightery, nie? To były takie gry, które działały i były super, ale później mieliśmy, kurczę, tą złotą epokę, nie? Już nie licząc Knights of the Old Republic, to mieliśmy właśnie Jedi Knight, później
Jedi Academy. Jedi Knight, Jedi Outcast, Jedi Academy.
Tak. I to były tak fantastyczne gry, które opowiadały ci tak znakomite historie, nie? No, ja do dzisiaj uwielbiam Kayla Katarna przez to, co się z nim działo, szczególnie w Jedi Knight, nie? Bo później to wiadomo, że była zupełnie inny typ historii.
Ale Jade ci w to wrzucili, nie?
Tak. To wcześniej, ale Jedi Knight jest dla mnie takim odpowiednikiem idealnej gry gwiezdnowojennej z opowiedzianą historią, nie? Gdzie mieliśmy to nawet to jak ci ta gra odraczała w czasie moment, kiedy otrzymujesz miecz świetlny, że na początku biegasz z tym blasterem, nie? I wtedy, kiedy wiesz, że jak go dostaniesz, to już czujesz ten moment, że o kurczę, zasłużyłem na to, nie? Teraz będzie. I trochę przy Fallen Order miałem taki... Trochę miałem tego poczucia, że mi takiej gry brakowało, nie? I ona mi coś w tym uzupełnia, ale może nie do końca, bo kurczę, mam ten problem, że ona nie stoi aż tak bardzo na swoich nogach, nie? Że ona jest zlepkiem wszystkiego, co powinno działać z innych gier, ale też nie do końca działa. Daje mi na pewno przyjemności sporo, nie? I też fajnie się śledzi tą historię, chociaż mam problem z tym, że mamy, że główny bohater ma twarz tego Jokera z Gotham i to mnie mam taki, wiesz, nienawidzę to, jak właśnie dają tą twarz znanego, wiesz, nieznanego aktora, ale że ja go znam skądś, tak, charakterystycznego. I ja tak miałem w Force Unleashed, gdzie był ten cholerny Doomsday ze Smallville'a. Wtedy jeszcze Smallville oglądałem i widzę, że jeszcze mój bohater biega z twarzą Doomsdaya ze Smallville. Tak, on grał Doomsdaya w Smallville, naprawdę. No, i to mnie odrzucało. Szczególnie, że Force Unleashed też nie jest jakąś szczególnie dobrą grą. No i tutaj też mam to, jest dziwne i nie umiem się wczuć w tą postać, nie? Tak jak... Też bym chciał, żeby na przykład, żebym ja mógł sobie twarz zrobić tej postaci. To była moja historia bardziej. Ale rozumiem,
czemu... już kiedy można było zrobić.
Rozumiem, czemu to tak działa i że jak ściśle Disney i w ogóle trzyma, wiesz, ten nowy kanon. Że ta postać musi być w tym kanonie, musi mieć konkretną drogę i nic tam nie może iść samopas, nie możesz czegoś swojego dodać, nie? To musi być opowiedziane. I to też mi trochę przeszkadza, bo widać, że ta gra niby ci daje dużo, wiesz, momentów, gdzie możesz wziąć oddech i czujesz, że to może ja eksploruję ten świat, ale wcale nie. To jest wszystko.
Tam są raz na dwie godziny taka jedna opcja dialogowa, gdzie możesz wybrać dwie, nie?
Tak. Ale nawet jak masz, wiesz, to pierwsze to zdarzenie, jak już miałeś tą pierwszą misję przeszedłeś, wiesz, ten pociąg i ten, i cię rzucają na tą planetę, nie? Że tam niby możesz odkrywać jakieś rzeczy, niby coś poszukać, ale wiesz, że to wszystko w którymś momencie i tak wszystko to znajdziesz i tak w każde to miejsce wejdziesz i niby cię, wiesz, kuszą tymi rzeczami, że o, tutaj dostajesz nowy miecz. I ja pamiętam, jak pierwszy dostałem, wiesz, jakieś tam skrawki tego, że mogę sobie miecze robić, nie? Ale po jakimś czasie widzisz, jak to jest wszystko oskryptowane i jak to nie jest jednak twoja historia, nie?
Ja mam zupełnie inne problemy z tą grą, bo mi to, powiedziałeś, mi to w ogóle nie przeszkadza. Gram w Uncharted, gram w God of War, gram w te wszystkie gry, w których są bohaterowie ci jakby narzuceni i uwielbiam te gry i mi to nie przeszkadza. I mogę mieć taką samą grę z Gwiezdnych Wojen. Dla mnie będzie takie same. I niech ma twarz danego aktora. Hej, uwielbiam Death Stranding, gdzie są same twarze znanych aktorów. Natomiast mój problem z tą grą jest taki, że ona jest troszkę uboga, jak na to jakby... na jak jest reklamowana i też ile kosztuje. Bo często jest z tymi grami tak, że na przykład mówi się, że no ale słuchaj, to jest gra, która właśnie długo nie było ze Star Wars, albo na przykład, że to jest mniejsze studio, bo to nie jest bezpośrednio EA, tylko wiecie, tak, Respawn, który nie jest, aż nie ma aż takich zasobów, jest tylko za nim stoi EA. I tak samo mówiło się o Obsidianie i Outer Worlds, że nie spodziewaj się gry AAA, takie jak inne gry, tak super otwarte i tak rozległej, bo to mniejsze studio. Okej, tylko w takim razie dlaczego ta gra kosztuje właściwie dokładnie tyle samo, co gry AAA? Jeżeli kosztuje tyle samo, to ja wymagam od niej dokładnie tyle samo, bo sprzedajecie mi to jak ten sam produkt. Z Fallen Order problem jest taki, że jak ją, im dłużej grasz w tę grę, tym bardziej widzisz, jak bardzo tutaj starają się trochę wycisnąć więcej gameplayu z elementów, które... jakby z tych samych elementów. Jak troszeczkę wszystko jest rozciągnięte, odrobinkę, nie jeszcze, żeby cię znudzić, żeby to była naprawdę fatalna gra, ale tak, żeby trochę przeciągnąć już do granic możliwości każde miejsce, nie? Każdą moc, że już ci się nudzi, już byś chciał dostać coś nowego, musisz jeszcze chwilę poczekać, nie dopóki będziesz już naprawdę już wynudzony i wyłączysz, ale już zacznie ci się nudzić, zanim otrzymasz kolejną opcję. I no i mówię, tego jest stosunkowo mało, planety są małe, to wszystko jest takie ubogie, mało tego. Sama historia, choć na nią bardzo narzekałem na początku, uważam, że jest całkiem nieźle opowiedziana, ale ona dopiero rozwija skrzydła w drugiej połowie gry. Pierwsza połowa gry, czyli bieganie po Zefo i Kaszyk, Zefo, Kaszyk na zmianę, wiesz, skaczesz między nimi, o, odblokowałeś coś, wracamy na Zefo, odblokowałem coś, wracam na Kaszyk, wracam na Zefo, wracam na Kaszyk. I po dwa razy trzeba każdą z tych przebiec, to dopóki nie skończysz drugi raz Kaszyk, gdzie faktycznie jest już trochę pedał gazu dociśnięty i to trochę przyspiesza i szybciej łapiesz to, do tego momentu tak naprawdę nic się nie dzieje. Pojawia się Sogerera, który nie robi w tej grze nic, tylko hej, Sogerera, kojarzycie tego typa, był w animacjach, był w filmie. I ja miałem tak dosyć tej gry w pewnym momencie, mówię, domęczyłem dalej i faktycznie później jest kilka naprawdę fajnych momentów, bohater się całkiem fajnie rozwija, to jakoś działa, ale mówię, to nie jest ani fantastyczna gra fabularna, bo jest ta cała połowa, w która jest tylko tym bieganiem i skakaniem, ani też nie jest tak świetną tą platformówką i tego typu grą, bo za mało jest opcji eksploracji na przykład. te wszystkie znajdźki i tak dalej, to są takie pierdółki, natomiast według mnie w większości gier powinno to wyglądać tak, że możesz mieć całe dodatkowe poziomy, całe dodatkowe miejsca, które, ej, teraz odblokowałeś tą moc, jak chcesz, to idź tam i to eksploruj, ale nie musisz. Nie? I wtedy wiesz, że gra jest duża i twórcy mogą sobie na to pozwolić. Dodają ci na tyle poziomów, że się nie znudzisz, a jeszcze masz dokładkę. A tutaj nie. Tutaj jest generalnie tak, że to, co normalnie byłoby jako te zablokowane drzwi w innej grze, które otworzysz dopiero po jakiejś mocy, musisz je otworzyć, bo tam jest ciąg dalszy fabuły, bo po prostu chcą wycisnąć maksimum z tego, co mają. I przez to mówię, odbieram to... Gdyby ta gra była na przykład o połowę tańsza, pewnie nie miałbym zastrzeżeń. Tania, mała gra, jest sporo takich gier, które są krótsze i tak dalej, ludzie już to przechodzą w parę godzin tą grę i nie ma problemu, a problem jest taki, że to jest ze wszystkich stron ci krzyczą AAA, no nie jest.
To też widać, ile oni też ukrywają pod tym, tych niedoróbek, pod tym, że to są jednak Gwiezdne Wojny, nie? Że ten klimat sobie tłumaczysz sporo rzeczy tym, że to są Gwiezdne Wojny, że masz ten miecz świetny, że jesteś tym Jedi, nie? I że biegasz po tym świecie i jesteś w tym świecie, żyjesz, jesteś jego częścią, no ale widać, że te rzeczy, które podbijają z innych gier, one są jednak zrobione na pół gwizdka, nie? To, co w Uncharted wygląda fenomenalnie, tutaj po prostu jest, nie? Bo tam działało, tutaj jest...
I to jest kurczę, też problem. Ja mam nic przeciwko temu właśnie, jak gry podbierają sobie jakieś elementy, które działają gdzie indziej, nie? Ze Spider-Manem tak było, Spider-Man ma same nieoryginalne elementy, które po prostu wpakował w jedną grę i to działa tam raczej. Natomiast no, bardzo często jest tak, że one po prostu nie działają tak jak w grze, w której te elementy zostały zaprojektowane, nie? I też gadaliśmy z Oskarem kiedyś o tym przy okazji jakiegoś tam pokazu czy coś, że no, że po prostu super, że wzięli sobie te elementy, powiedzmy, z tych Souls-podobnych gier, tylko że one tutaj nie działają tak dobrze, kiedy masz kiedy to jest gra jednak przeznaczona dla kompletnie innego klienta też swoją drogą, nie? Bo to jest też warte znaczenia, że no to gra ze Star Wars, szczególnie kiedy wychodzi, nie wiem, jedna w ciągu roku, no to ona jest zawsze skierowana dla masowej publiczności, nie?
Cztery poziomy trudności.
Musi w to zagrać i wiesz, i jakiś gracz, który zjadł już zęby na tych wszystkich Jedi Akademiach, a jak i też, no, jak wiesz, 15-letnie dziecko, które od taty dostało prezent na gwiazdkę, nie? I one wszyscy ci ludzie muszą być zadowoleni z tej gry, przez co, no, jak masz grę, która korzysta z tych mechanik, które są w grach już dla wyrobionych graczy, no to trzeba je mimo wszystko upośledzić tak, żeby one były, wiesz, jeszcze nie mówiąc o zabawie poziomami trudności, gdzie wiadomo, że one też mocno wpływają na jakikolwiek balans tutaj, nie? I tutaj tak jest mimo wszystko. Natomiast, no też ponownie, to jakby warto podkreślić, ja się i tak bawiłem dobrze, znaczy bawię się dobrze cały czas, bo jestem w trakcie grania. Tylko... Tak jak Radek wspomniał, jakby największą zaletą tej gry jest to, że po prostu masz w niej ten miecz świetny i możesz nim robić rzeczy, bo wiadomo, że to jest wabik po prostu. I tylko, że czekam wreszcie, może kiedyś, może za 10-20 lat, ktoś zrobi grę, która dobrze odtworzy, wiecie, granie mieczem świetnym, tak specyficzną jednak bronią, nie? Bo żadna gra, mam wrażenie, tego jeszcze nie zrobiła dobrze. W większości gier po prostu tym mieczem się walczy jak pałką, nie? Po prostu...
I tu dalej to jest pałka.
I tutaj dalej tak jest, nie?
Ja myślałem, że
jak oni wezmą ten model walki z Sekiro, w której nie grałem, ale jakby interesowałem się, no to, że ten model faktycznie może zadziałać, nie? Że zbijesz gardę czy komuś na przykład, czy za pomocą miecza, bo ktoś ma tarczę do tego czy coś, czy za pomocą, wiesz, jakiejś mocy i tak dalej, i wtedy jak ciachniesz kogoś, no to koniec, nie? W teorii w tej grze tak jest, ale w praktyce i tak po prostu to się kończy na tym, że po prostu maszujesz przyciski i próbujesz robić te kombosy, żeby kogoś po prostu bić, a kończysz na tym, że walczysz z kozami tym mieczem świetnym, nie? I walisz w jakąś kozę 30 razy, żeby ona padła, bo inaczej cię zabije dwoma czasami. I wiesz, i sobie myślisz, kurczę, chciałbyś tym Jedi, który faktycznie, wiesz, a propos jeszcze Spidermana. Spiderman był ten fajny motyw, że twoja postać generalnie łatwo traci życie, nie? Musisz robić uniki, unikać tych ciosów, bo jesteś Spidermanem, nie jesteś Supermanem, jesteś czołgiem, który może się pakować pod wrogów, nie? I sobie myślę, kurczę, z tymi Jedi mogłoby być podobnie, nie? Że musisz naprawdę dbać o to, żeby robić albo uniki, albo skakać, albo nie wiem, albo mieczem te ciosy odbijać, no bo pociski cię zabiją na przykład od razu. Gdyby gra była zaprojektowana pod coś takiego, to myślę, że może by było bliżej tego, żeby oddać faktycznie specyfikę walki, no ale tutaj mamy po prostu, równie dobrze moglibyśmy mieć, wiecie, kij albo miecz zwykły i wyszłoby na to samo.
A to jest problem dalej tego, o czym wspomniałeś, czyli tej mody na Souls-podobne gry, które po prostu... Okej, ja rozumiem, że są fani tego. Ja grałem w Sekiro, w Soulsy nie grałem właściwie żadne, ale grałem w Sekiro i to sporo, mam tam 16 godzin na liczniku i już na tym etapie podziękowałem, to nie jest gra dla mnie. Ale mimo wszystko, no, zapoznałem się z tą grą. No 16 godzin to ciężko powiedzieć, żeby się nie zapoznać jakoś tam z tą grą. Ja rozumiem, że są fani, którzy uwielbiają tego typu grę, nie? Którzy naprawdę jak coś jest super trudne, nie ma za dużo wskazówek w interfejsie, nie masz za dużo jakichś elementów, które ci pomagają, musisz sam wszystko rozkminić, giniesz po 50 razy, musisz dobiegać w dane miejsce z powrotem, jak giniesz, tam tracisz expa i najróżniejsze rzeczy, które się dzieją. I okej, okay, jest pod to publika. Tylko właśnie problem jest, kiedy oni to przeszczepiają do wszystkich gier, taki jak Star Wars, który, tak jak mówisz, ma już 4 poziomy trudności, od, wiesz, rozwalania klawiatury do gra sama się przechodzi, no to te rozwiązania walą po oczach. I na przykład w Sekiro jest, naprawdę jest tak, poza bossami, generalnie większość przeciwników jest na hita. Musisz im zbić tę gardę najpierw, oni się blokują i jeżeli ją przebijesz lub odpowiednio tam, możesz to na różne sposoby robić, odpowiednio kontrując i tak dalej, to zabijasz ich jednym hitem. Problem polega na tym, że ty generalnie też jesteś stosunkowo mięciutki pod tym względem. No przecież wiesz, że nie zrobiliby ci tego w takiej grze, w którą musi każdy móc grać, i bo nie dostosujesz tego do poziomów trudności. Bo no jak to miałbyś wtedy zrobić? I musiałbyś robić uniki, no ale uniki w Spider-Manie były banalne, bo był Spider-Sense. Oczywiście też mógłbyś go dodać, moc ci otacza, Batman ma Spider-Sense w grach Arkham, więc też mógłbyś to dodać, ale wtedy z kolei motywy z Sekiro nie działają, no bo tam nie ma Spider-Sense i ma być to inaczej zrobione. I tak samo ten cały motyw z respawnowaniem się, którego ja nie znoszę, który polega na tym, że jak giniesz, to wracasz do odpowiedniego miejsca, potworki się wszystkie respawnują, musisz odpowiedniego ciachnąć, żeby odzyskać exp. I to też jest taki sprytny trik, że jeżeli nie radzisz sobie, to pamiętaj, że jeżeli posiedzisz w tej lokacji godzinę dłużej, to w końcu będziesz silniejszy. Co znowu kłóci się z jakby tym trybem opowieści po prostu, nie? Który znowu nie pasuje do tego typu gry. Według mnie w tej grze jest tak dużo sprzecznych systemów, a to raczej wynika z tej mody po prostu na Soulsy i ludzie nie rozumieją tego, że Soulsy są tak bardzo specyficzne i Sekiro od razu, i gry From Software, które mają tak bardzo konkretną publikę, że wsadzanie tego wszędzie indziej mija się z celem, ale myślę, że Sekiro dostało teraz Game Awards za grę roku, zobaczycie tego więcej.
Także myślę, że tutaj jednak każdy ten element ma taki basic light, nie? Że wiemy, że na przykład w Soulsach to jest główna rzecz, przez którą ludzie w to grają, nie? Ta mechanika, nie? To, że musisz cały czas się rozwijać, uczyć na pamięć każdego ruchu, każdego uniku, nie? Żeby to dobrze wykorzystywać. No i przez to, no i to jest satysfakcjonujące, jak ci się to uda opanować, wiesz, na takim poziomie już level master, nie? Że potrafisz wszystko zrobić. To jest sedno tej gry, nie? A tutaj właśnie wszystko stajesz w taki basic light. Masz te walki właśnie podprowadzone z innych gier, no które tutaj właśnie mają być, tak jak mówisz, uniwersalne, nie? Wiesz, to one nie dają takiej satysfakcji. Nie musisz się aż tak uczyć rzeczy, bo po co, nie? Jak nie, chyba że grasz na tym naprawdę powalonym poziomie, nie? Gdzie ta gra już wtedy cię nie daje tej satysfakcji z opowiadania, znaczy z
ale wtedy historii
opowieści.
Nie doświadczysz.
Tak, dokładnie, tak, masz historii, bo się frustrujesz tym, że nie umiesz, wiesz, przejść jakiegoś bloba najprostszego, nie? Który ci tam próbuje, wiesz, ocierać ci o nogę, czy coś takiego, nie? Nie umiesz z nim wygrać. I dlatego to jest takie rozbite, nie ma żadnego, nie wiem, pomysłu na to, jak to połączyć, żeby to było satysfakcjonujące, bo to by było ciężkie po prostu. Wiemy, jak działają te gry soulsowe, nie? I przeszczepić to do gry, która jest skupiona w 100% też na tym, żeby być tą grą Star Warsową i opowiedzieć jakąś historię i być ścisłą częścią tego świata, nie? No to już się pojawiają te tarcia i przez to czuć niedosyt w każdym aspekcie tak naprawdę.
Ja myślę, że po prostu to właśnie wynika z tego, że ta gra no, nie miała najwyższego budżetu i ona nie została, wiesz, tak. Nikt nie mógł jej poświęcić wystarczająco dużo pieniędzy, zasobów i czasu, żeby no żeby, wiesz, dopracować mechaniki, które będą odpowiednie pod grę, pod granie, wiesz, młodym Jedi, tak, i tak dalej, więc po prostu pomyślano sobie, więc ludzie się po prostu zebrali pewnie w studio przed białą tablicą i trwała burza mózgów, hej, jakie rzeczy z różnych gier, które się sprawdziły, możemy tutaj, możemy ich użyć, żeby to działało. No i myślę, że i tak nie podjęli najgorszej decyzji, jakby generalnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Szczególnie, że no, jakby te takie charakterystyczne. Na przykład widzę, jak się zmienia model walk w tych casualowych grach, nie? W tych grach. A pamiętam, że za moich czasów, jak jeszcze grałem więcej w gry, to zazwyczaj w tego typu tytułach walka polegała na tym, żeby po prostu robić jak najwięcej kombosów, żeby napieprzać po prostu, maszować przyciski jak najbardziej, nie? Od jakiegoś czasu jest tak, że no nie, oznaczamy sobie przeciwnika, robimy unik, robimy uderzamy, robimy unik albo blok i wiesz, to się zrobiło dużo bardziej metodycznie.
Kto by kiedyś pomyślał, że będziesz blokował w grze?
Ja pamiętam, słuchaj, ja kiedyś dostałem od PlayStation promkę Bloodburn. I to była pierwsza gra Souls'a podobna, jaką kiedykolwiek grałem. Więc to był dla mnie szok generalnie. No bo, wiesz, ludzie mi piszą, nie, oznaczaj tych wież. Tutaj musisz się, wiecie, oznaczyć jakiegoś przeciwnika, żeby być na niego skierowanym cały czas. Mówię, co, kurczę, przecież tak się w Zeldach robiło, w Ocarina of Time gdzieś, czy coś takiego, nie? No, powróciło pełną parą i teraz jak już zacząłem grać nową Zeldę, to już byłem na to przygotowany.
Nie powiedziałbym, no ja mam inne doświadczenie, jeśli chodzi o Jedi, bo ja gram na PC-cie, a na PC-cie generalnie, ponieważ cały czas myszką obracasz, to nie musisz się skupiać, więc ja na przykład w ogóle nie oznaczałem przeciwników ręc tą grę, ale to jest kwestia bardziej sterowania niż...
No może, ale no ja zauważyłem właśnie, że w wielu już grach praktycznie bez, wiesz, oznaczania na jakimś konkretnym przeciwniku, no ciężko się grało, bo po postaci po prostu nie, wiesz, nie potrafi sama z siebie trafić.
No tak.
Tak, i jeśli to weszło do Assassinów nawet i w Odyssey już praktycznie, no to jest jakby, wiesz, rzecz, której trzeba się nauczyć, no to tak jest, nie? No ale to wiadomo, no, jak z tymi trendami, nie? W którymś momencie ktoś wymyśli lepszą mechanikę, która się bardziej będzie podobała i pójdziemy w innym kierunku.
No mówię, jeśli chodzi o oznaczanie, no to kwestia sterowania, ale już jeżeli już mówimy o tym konieczności ciągłego unikania przeciwnik robi jakiś telegraficzny ruch, który pokazuje ci, że uderza albo nad twoją postacią, bo jesteś Spider-Manem albo z jakimś pod Batmanem, pojawia ci się żółty znaczek czy coś, ej, uważaj, nie? I to, że uniknij w tym momencie, to akurat jest fakt.
No ja też nie jestem fanem, ja zawsze byłem fanem tego, co wprowadziły też gry po jakimś czasie dopiero, czyli tego, że zdrowie ci się odnawia po jakimś czasie. To zawsze powodowało, że jakby musisz się konkretnie skupić na tej jednej konkretnej walce, no bo jak pokonasz kogoś w tej walce, no to wyjdziesz z tego i zdrowie ci odnawia, nie, już jesteś spoko. I to wiesz, w momencie, w którym masz grę, gdzie możesz sobie zdrowie samemu odnawiać i to tylko pod jakimś tam warunkiem, później musisz użyć tej medytacji i tak dalej. Kurczę, ja tego nie lubię, bo to jednak zmienia zupełnie twoją strategię w graniu wtedy, nie?
Nie, ja tego nie znoszę, dlatego, że to też trochę przekłada jakby wagę ciężkości, jeśli chodzi o poziom trudności. W tym momencie robisz odrobinę łatwiejsze bossy, dlatego, że liczysz na to, że po drodze i nawet specjalnie robisz respawn point od bossa, żeby jeszcze przez paru przeciwników przejść po drodze, licząc na to, że oni ci troszeczkę nadszarpną to życie, nie? Kiedy w grach, w których ci życie regenerowało same, ale nie w trakcie walki, mogłeś dowalić naprawdę super trudnego bossa i wiesz, i zderzasz się tylko z nim, skupiasz się tylko na nim, on może być mega trudny, ja naprawdę uwielbiam super trudne bossy często w grach, ale wtedy jesteś super skupiony na nim, uczysz się jego jakichś tam mechanik i tak dalej, w końcu masz tą satysfakcję, jest, go rozwaliłeś, a nie myślisz o tym, czy doszedłem do niego, kurde, teraz tamten przeciwnik raz mnie chlasnął, pół życia, fuck, no dobra, no to teraz wiem, że raczej mi nie pójdzie dobrze i jeszcze raz, ja też tego nie lubię i nie widzę też potrzeby w tym. Poszło ci coś źle w tym momencie, gdzieś dalej dostałeś dwa niepotrzebne obrażenia, wiesz, że masz mało życia, nie wiesz, jak długo jeszcze przed tobą do kolejnego respawnta, wróć się, odpocznij, zabij jeszcze raz tych samych przeciwników, tym razem lepiej i pójdź dalej, nie? Znowu, jeżeli ktoś kogoś nie obchodzi tak bardzo historia i gra w gry typu Souls dla tego doświadczenia, spoko, naprawdę nie mam z tym żadnego problemu. Ale jeżeli gra jednocześnie chce ci opowiedzieć koherentną opowieść, znowu, ten system nie ma żadnego sensu.
No właśnie, z tego co pamiętam, że też jak grałem w to Bloodborne, byłem zdziwiony, że generalnie nie ma w tej grze fabuły. Ona oczywiście jest, potem mi ludzie powiedzieli, że ona jest, tylko jakby jest zupełnie inaczej opowiadana, jest jakby trzeba ją samemu sobie tam odkrywać. To nie jest tak, że ktoś ci właśnie narracji wykłada tak jak to w grach było, nie? No i ponownie, to pasuje do tamtego stylu gier, gdzie jednak się musisz skupiać przede wszystkim na tej walce.
Cała para poszła w mechanikę, nie? Która jest sobie na perfekcyjnie, bo to jest, wiesz, clue tej gry, nie? Nie masz wszystkiego, co jest na pół gwizdka zrobione, bo musi być, nie? Bo trzeba złapać wszystkie trendy, które są dobre, nie? I które działają.
A to a propos tego, ja też kolejne rzeczy, które nie lubię, to zarówno tyczy się Fallen Order, jak i Death Stranding, o którym pewnie później pogadam. Bardzo skupiania się na leksykonie. Nie znoszę tego w grach. Jeżeli masz to w Dark Souls i tak dalej, gdzie nie masz fabuły, ale masz ten leksykon tylko i wyłącznie, spoko, nie? Jeżeli chcesz to czytać, to czytasz. Jeżeli chcesz to grać tylko dla tych mechanik i pokonywania trudnych bossów, grasz, ale granie starać się stać w gros kroku. W obu tych wspomnianych grach masz sporo cutscenek, sporo opowiedzianej historii i masę rzeczy w tych leksykonach. I jak ludzie mówią, że o, ta historia mnie wzruszyła, ta i ta. No ja mówię, nie, no była spoko. Nie, bo masz potem 10 stron leksykonu, jak go przecież to zrozumieć, i tak dalej. W momencie, w którym gra, która opiera się na cutscenkach, dialogach mówionych i tak dalej, wymaga od ciebie dodatkowo leksykonów, żebyś zrozumiał fabułę i żebyś się w nią wczuł, no to jest błąd w sztuce, według mnie.
Nie potrafię w grach czytać tych wszystkich listów i zbieranych rzeczy, ja tylko wiesz, przeklikuję i...
Czasami, jak mam chwilę, jak ten, to doczytam sobie, ale to bardziej na zasadzie takiej, bo mnie coś naprawdę wkręcił jakiś wątek i chcę o nim dowiedzieć się więcej, niż dlatego, że o kurde, muszę czytać wszystko, bo jeszcze przegapię ważne elementy.
Znaczy, Fallout, oni się chyba zorientowali w którymś momencie, że kurczę, może jednak gracze nie będą chętni oznaczać wszystkiego z droidem i tak dalej, i za każdym razem ten droid sam cię prowadzi, gdzie masz nacisnąć przycisk, żeby on ci to zeskanował. Tak, gdzie równie dobrze mógłby to sam robić po prostu, nie? Bo kacinka mogłaby się odpalać, albo ekran jakiś z boku, czy coś takiego, nie?
Ale musisz nacisnąć przycisk, interakcja. Naciśnij.
No. No właśnie, kurczę, no tak jak wspomniałem, to jest taka główna rzecz, która przeszkadza, właśnie to, że te mechaniki nie są do końca dostosowane do tej gry. Jest też, ja generalnie mam wrażenie, że jest też parę fajnych takich tropów, które można by fajnie rozwinąć. W ogóle mam wrażenie, że pomysł takiej gry, która polegałaby właśnie na eksploracji, to pasowałby idealnie do Star Wars, nie? W teorii, gdzie docierasz do jakiejś lokacji, masz tam coś do zrobienia, ale jednocześnie jakby planeta jest dużo większa niż tylko to, co możesz tutaj zrobić. Możesz opcjonalnie sobie szukać jakichś rzeczy, możesz na przykład też wracać potem na tą planetę, ale już tak powiedzmy opcjonalnie, nie? Bo nie wiem, masz jakieś side questy czy coś takiego. I to by było super. I ja myślę, że chętniej bym wracał właśnie sam z siebie nawet na takie planety, żeby sobie odkryć jakieś wszystkie rzeczy. Oczywiście w tej grze jest to takie no bardzo podstawowe, nie? Na zasadzie o, tutaj nie byłeś, bo nie miałeś jeszcze tej mocy, ale teraz już możesz jej użyć i o, tam jest skrzynka teraz. I
jednej z trzech wyciągnąć. Mocy, to znowu wiąże się z budżetem i z tym, jak mała jest ta gra. Kiedy przywykliśmy, właśnie Radek wspominał o Jedi Academy, czy czymś takim, gdzie masz, wiesz, force heal, force push, force pull, jakiś mind trick, potem masz ciemną stronę mocy, wiesz, pioruny, duszenie.
Za każdym razem, wiesz, inaczej masz zwiniętą postać, nie możesz ograniczać
do szybkość, force jump, masz tego typu, masz tyle tych bajerów, no a tu masz pull, push i freeze. I najlepsze jest to, że masz drzewka rozwoju mocy, które co dają, no teraz możesz odepchnąć dwóch gości naraz. A teraz to już możesz odepchnąć dużego gościa. A teraz to całą grupę przeciwników możesz zatrzymać w miejscu, nie? A to jest trochę nudne dalej.
No jest, kurczę, ja pamiętam, że kiedy mi się ten rozwijały te moce, nie, i miałeś ten force grip, nie, że łapałeś za szyję, pamiętam, jak coś piękne było, jak biegałeś, byłeś szturmowcy i tylko wiesz, wszystkie łapałeś za szyję i wyrzucałeś
tak, do z przepaści rzucałeś.
Nikt nie musiałeś walczyć, nie.
Tak, albo miałeś ten motyw, że na gościa się skierowujesz i wszystkie obiekty, jak skrzynie jakieś, jak Vader w Luka rzucał w Imperium kontratakuje i wszystkie skrzynie go uderzają, jak jakieś w pobliżu są. Kurde,
nie czujesz tej mocy, nie? Nie czujesz tej mocy.
Nie, nie czuję, jesteś... to za cholerę nie czuję. No nie, tak, jesteś tym padawanem, wiadomo, że nie, ale no to...
No nie, znaczy, kurczę, to mi jeszcze aż tak nie przeszkadza. W sensie to te używanie w tym nawet ograniczonym stopniu, ale to dlatego, że mówię, dawno takiej gry nie było. To używanie nawet w ograniczonym stopniu mocy jest spoko, nie? Jak możesz wbić, jak dobija... Są w tej grze ci strasznie irytujący szturmowcy z pałkami, którzy cię tam klepią po tym.
Przyciągasz, potem dać ci
albo po prostu ich, wiesz, jak jesteś na jakimś klifie czy coś, no to ich zrzucasz, nie? I najlepsze jest to, że oczywiście i tak dostajesz punkty doświadczenia i tak dalej, no bo tak. I to jest okej, nie? Więc jakby mam wrażenie, że wiesz, gdyby pomysł był na to taki, że faktycznie gramy takim, wiesz, raczkującym Jedi i on się musi uczyć wszystkiego tak naprawdę powoli, okej. Tylko problem jest taki, że inne rzeczy ci wskazują na to, że to też wynika tylko i wyłącznie z tego, że budżet był mały, nie? Tak samo jak, nie wiem, AI wrogów, które jest żenujące generalnie tutaj.
To jest w ogóle żart.
Ja po prostu wiesz, że kurczę, jak masz... No ponownie, znowu, szturmowcy z pałkami, nie? Ci na broń białą. I stoją przed tobą, ale nie wiem, stoisz na stopniu czy coś takiego. Nic ci już nie zrobią, nie? Po prostu będą stać i krzyczeć, ale
we have the high
zrobią,
ground.
No tak,
to ma sens. To jest kanon Gwiezdnych Wojen. Ale wiesz, szturmowcy to jeszcze jedno, ale jak walczysz z tymi na przykład z Dathomiry, ci Night Brothers, którzy już myślisz, trochę powinni być bardziej doświadczeni wojownikami, są dalej tak z tymi samymi tłukami pod każdym względem. Już największe zagrożenie stanowią tam, kurde, bestie w tej grze. To jest w ogóle śmieszne.
Kozy, kurczę, no.
Barano ślimak z kaszy.
Tak, ale też i w ogóle masz takie to przejście, że wyskakujesz z tym mieczem od samego początku, wiesz, że jesteś tym wymiatasz i w ogóle i za chwilę masz te moce, które są jak u niemowlaka Jedi, jakbyś był Baby Yodą, czy coś takiego. I to jest, no, widzisz, że no, nie współgra to ze sobą, nie? Tak, koherentna wizja bohatera, który nie wiesz, czy on jest czy jest, wiesz, wykwalifikowany, czy nie, czy cholera wie, co z nim jest nie tak.
No, to nie pasuje w ogóle do...
Wiesz, co mi najbardziej z niej przeszkadza? To, że pokonuję jakąś długą drogę na tej jakiejś planecie, o której jestem. Robię te wszystkie rzeczy. No i teraz dostaję info, że no okej, okay, tutaj cel zrealizowany. Wracaj do statku, lecimy gdzie indziej, nie?
I
ja wiesz, ja odpalam menu, gdzie tu jest mapka, żeby wrócić na statek od razu automatycznie. Nope, wracaj teraz. Całą tą mapę, wiesz, skróty odkrywasz, okej, okay, ale i tak musisz kawał drogi przejść, żeby wrócić do tego statku. Rozumiem, że w takiej grze jakby nie ma sensu robić, nie wiem, szybkiej podróży od punktu do punktu, ale no żeby na przykład wrócić na statek, albo gra mogłaby, wiecie, no wymyślić sobie sposób, że statek przelatuje po ciebie albo coś takiego. Większość gier tak robi, nie? Że po prostu nagle otwiera się jakieś przejście, które od razu idzie się do statku, albo coś takiego, a tutaj nie, tutaj musisz iść całą tą drogę, kurczę.
Są w tej grze momenty, w których to ma jeszcze sens, bo idziesz zupełnie inną drogą. Jeśli spadniesz, musisz stamtąd wydostać i jak wychodzisz z tej lokacji, gdzie spadłeś, to jest praktycznie przy statku. Ale są też takie momenty, właśnie na Kashyyyk przede wszystkim, jak pamiętam, i w sumie Zepho, czyli te dwie najnudniejsze planety, gdzie faktycznie za każdym razem trzeba zapierdzielać przez całą tą drogę. Tak, z otwartymi skrótami, ale dalej zapierdzielać, a to jest wszystko po to, żeby... wiadomo, gameplayu troszeczkę więcej wycisnąć i żebyś troszeczkę więcej, wiesz, levelu dobił, jeżeli byłoby ci za trudno.
Jest takie sztuczne przedłużanie. Jest.
No backtracking. Backtracking jest fajny, jeżeli chcesz eksplorować dalej. Ale backtracking i wtedy, jeżeli on nie jest przymuszony, to ja często go chętnie robię. Ale kiedy mi każą backtrackować, to tylko się wkurwiam.
No. W ogóle jak jeszcze masz to przejście, jak grasz w jakieś gry naprawdę rozbudowane, jak wiesz, Death Stranding, czy ja teraz w Red Dead Redemption, nie? Dalej sobie wróciłem. Albo, nie wiem, czy Wiedźmina nawet trójkę, do którego też wróciłem i nagle przechodzę w to, wiesz, Fallen Order i to jest takie, wiesz, przejście dziwne, nie?
Że to jest malutka gra w porównaniu
do
nich.
Tak, dokładnie, że no ale, wiesz, jak przechodzisz, ale jest jednak reklamowana jako coś
No i kosztuje tyle, przede wszystkim kosztuje tyle.
Tak, i wiesz, z tego wielkiego świata, gdzie możesz zrobić wszystko, nie? Gdzie możesz się rozwijać i w ogóle no wchodzisz znowu ten, wiesz, trzy moce na krzyż.
Dwa korytarze
i...
No dokładnie.
Okej, okay, to ja powoli będę się zbierał, więc jeszcze tylko chciałem tak na koniec dodać, że ponownie, ja się naprawdę całkiem źle bawię w tej grze. I mam nadzieję, że sukces tutaj będzie oznaczał, że ktoś zrobi więcej po prostu tego typu gier, bo mam wrażenie...
Większe, zdecydowanie większe.
Bo też mam wrażenie, że to... W dużej mierze problem tej gry wynika też z tego, że to jest jedyna taka gra singlowa Star Wars w tym momencie, no bo gdyby tych gier wychodziło 5, nie, i każda byłaby w innym gatunku dla innej, powiedzmy, niszy odbiorców, to można by sobie pozwolić na grę, która faktycznie jest, wiecie, Dead Souls w świecie Star Wars, która faktycznie byłaby wymagająca, miałaby te mechaniki i... Bo ja nie mam nic przeciwko czemuś takiemu, nie? Żeby po prostu zrobić klona dosłownie, ale ze swoimi własnymi...
Jeżeli byłby spójny w swojej formie.
Natomiast, no, tak jak wspomniałem wcześniej, no, nie mogę sobie pozwolić na grę, która trafi tylko i wyłącznie do fanów tego typu gier, no bo to jest Star Wars i to jest jedyna gra, nie? Jak ktoś chce Star Wars, no to jest jedyne, co może sobie wybrać, poza tam, nie wiem, Battlefrontem, nie? Więc, no, być może zainwestują po prostu... okaże się, że zorientuję się, że warto mimo wszystko zainwestować w taką grę. Może chociaż jedną czy dwie w ciągu roku.
Pograć w takie Star Wars, ale z rozmachem właśnie wspomnianych gier, które Radek wspominał, jak Red Dead Redemption, jak Death Stranding nawet, wiesz, z takim otwartym światem, z tak z szeroką gamą możliwości, jak w tych grach masz dostęp, nie?
No kurczę, no świat Star Wars jest tak idealny właśnie do eksplorowania formy gier. No kurczę, samo to machanie mieczem, tak jak wspomniałem, no samo to, że masz ten miecz świetlny, możesz zrobić wum, 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 no to jest najlepsza rzecz na świecie, nie? No nie ma nic lepszego. Jak wspomniałem, no nie wszystkie gry, no większość gier nie jest w stanie oddać jakby tego, jak to działa w filmach na przykład, no ale chociaż masz tę świadomość, możesz używać tych mocy i tak dalej. Nawet w tym, mówię, nawet w tym ograniczonym stopniu, jakie jest tu w tej grze, i tak daje mi sporo frajdy, jak mogę kogoś zepnąć ze ściany, albo przyciągnąć, albo cokolwiek.
Tak, ale wiesz, dlatego też...
Odbić pocisk, odbijanie pocisków dwuręcznym mieczem, jak możesz tych z tymi... Nie lubię
dwuręcznych mieczy, nie używam w ogóle.
Co?
Ja nie używam dwuręcznych mieczy w ogóle.
Dwuręczny miecz to jest jedyny, który możesz odbijać serię pocisków. Więc jak oni strzelają do ciebie ci z dwuręcznymi, z tymi działkami, które szybko napieprzają i zaczniesz to odbijać dwuręcznym mieczem i po prostu masz grupkę szturmowców i on tak rozrzuca te pociski po wszystkich, to jest super satysfakcjonujące.
Nie szkodzi, ja nie jestem fanem. Właśnie to jest, kurczę, to jest, wiecie, Gwiezdne Wojny są tak popularne. Każdy ma ulubiony, nie wiem, kolor miecza świetnego, każdy ma ulubiony sposób walki, każdy ma ulubione postacie, ulubionych kosmitów i tak dalej. Właśnie mam wrażenie, że to są te gry, które jednak powinny mieć tą dozę małą, wiecie, w personalizowania, nie? Jakby to, co w Jedi Academy było super. To w ogóle rasę można było sobie wybrać, nie? Zbrada mała
mogłeś
liczba była,
jeszcze mogłeś
ale
mieć
były.
Nie tylko dwa miecze dwustronny i pojedynczy, ale jeszcze pojedynczy miał trzy style walki. Szybki, średni i silny. I to w ogóle mogłeś
bawić się, jak chciałeś. Najlepsza zabawa była na dwa miecze. Ja pamiętam, że
no, dwa miecze.
A to jeszcze był ten szok po tym, co zrobił Anakin Skywalker.
Najlepszy pojedynczy z stylu silnym. Ale
wiesz, ale był ten moment, kiedy w filmie złapał dwa miecze, nie? I oni przez to, wiesz, dali, że możesz styl walki dwoma mieczami.
No, wiesz, potem miałeś Asajj Ventress, która dostała dwa zakrzywione miecze w ogóle, nie? I mówię, kurde, to jest to, co ja chcę robić w grach.
Miecze Krewiego Duku, nie? No. To te miecze.
No więc, kurczę, no takie, no, w nawiązaniu do tego, od czego zacząłem. To ja mam nadzieję, że jednak ta gra, która, mówię, no nie jest ani super, ani też nie jest jakoś bardzo zła, no sprawi, że jednak coś się ruszy w tym temacie, bo bardzo szkoda, nie? Bo to jest, mówię, świat, który się idealnie sprawdzał w grach. Wyobrażam sobie i były, kurczę, mówię, że wyobrażam sobie Star Wars w różnych gatunkach. No mieliśmy, kurczę, nie? Mieliśmy RPG, strategie, symulatory i tak dalej. No dzisiaj nie zostało z tego wiele poza strzelanką sieciową.
Mały spoiler, ale nie kompletnie związany z fabułą, ale a propos mieczy. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. W Jedi Fallen Order w pewnym momencie dostajesz moc, że możesz ten miecz dwustronny rozłączyć i mieć dwa, ale nie możesz tym walczyć jako dwoma mieczami, tylko to jest specjalny cios, który kosztuje cię moc, więc naciskasz, on nagle je rozłącza, robi tam dwa ciosy i znowu je łączy, więc nie możesz walczyć dwoma mieczami. Okay. I to było takie, jak on tak, wiesz, on tak pokazuje, że je rozłącza, myślisz, będą dwa miecze, będzie można jeszcze do kogoś się pobawić, a będzie okazuje, że to jest jeden cios.
Okej, okay, to ja wiedziałem o tym, że będzie można go rozłączyć. Myślałem, że normalnie będzie można walczyć dwoma.
To jest jeden cios, który kosztuje się jeden pasek mieczy, on wykonuje jakieś tam podwójne uderzenie i znowu je złącza.
Zawsze było tak właśnie, że jeden rzucało i się napieprzało, on ci wracał i wtedy napieprzałeś znowu dwoma.
No dobra, to ja idę. To...
Ale jest to jednak...
Jest jeden z bossów, który tak robi, ale tylko on w ciebie, dla ciebie ty tak nie możesz.
Super.
Nie, ale ja też dużo wybaczam tej grze, ale czuję to szczucie właśnie mieczem, szczucie tymi Gwiezdnymi Wojnami, że za dużo je wybaczam przez to, że jestem jednak wypuszczony takiej gry tego typu, nie?
No mówię, według mnie ona jest za mała, jak na swój koszt chociażby. Jeżeli ktoś ją kupi tak rekomendacyjnie, jeżeli ktoś ją kupi za jakiś czas na jakiejś promocji, gdzie ona będzie kosztowała poniżej 100, go for it. Warta swojej ceny. 70 zł, 60 zł, jak znajdziecie ją, spokojnie warta tej ceny, na pewno dobra gra. Za pełny koszt AAA, czyli te ponad 200 zł.
Ja bym powiedział tak, ale kupcie na konsolę, to potem sprzedacie i coś z tego zyskacie. No,
albo poczekajcie na jakiś Steam. Cyfrowo. Poczekajcie na Steam Sale'a, gdzie będzie to za 60 zł.
Nie bierzcie cyfrowo. Chcesz to w pudełku.
No dobra, to tak. Ja pewnie zrobię jakiś materiał też do siebie na kanał. Pewnie pogadamy jeszcze o fabule same, jak będzie okazja. Natomiast będę uciekał i zostawiam was z Death Stranding. I ja mam pytanie jeszcze do Skara i później sobie odsłucham. Bo jakbyś mógł wytłumaczyć, bo ja oglądałem parę recenzji, w tym tą twoją, ale za cholerę nie mogę wyciągnąć za bardzo z nich, co jest fajnego w tej grze. Bo tak słyszę, jakie są elementy. I słyszę, że jest fabuła okej, okay, tak, fabuła to osobno, nie? Ale słyszę o tych mechanikach, że sobie autostrady możesz budować i dostarczać te paczki i kombinować, jak je dostarczyć. Ale tak wiesz, oglądam i za cholerę nie jestem w stanie wyciągnąć z tego, no dobra, ale co to w takim razie jest tym, co cię, wiesz, wciąga faktycznie, bo no, więc ja się chętnie tego dowiem tutaj, jak z dalszej części waszej rozmowy. No dobra, to ja w takim razie będę leciał i życzę miłej rozmowy. Trzymajcie się.
Dobra, Łukasz zniknął, także będziemy kontynuować, ale odpowiem na jego pytanie. W Death Stranding oczywiście fabuła i świat jest niesamowicie klimatyczny i sam element podróży już sprawia kupę frajdy, dlatego że po drodze można napotkać różne przeszkody, takie jak właśnie ten deszcz, którego trzeba unikać, jak BTs, czyli te duchy, które trzeba odpowiednio uniknąć, mules, czyli szaleni kurierzy, którzy cię mogą napaść, jakby to jest fajne, ale nawet to wszędzie się robi powtarzalne, bo wiesz, gdzie są mniej więcej, gdzie są terytoria z danymi przeciwnikami. To jest druga rzecz, to jest gra, w której niby grasz z trzeciej osoby, ale w niej jest ten element, nie wiem, czy na przykład grałeś w jakieś Age of Empires, SimCity, takie buildery typowe, nie? Gdzie jakby masz samą frajdę, że budujesz to miasto i potem ono działa i sobie siadasz i patrzysz, działa, zrobiłem. Wszyscy chodzą tam, gdzie mają chodzić, wszystkie budynki działają tak, jak działać powinny i wszystko jest okej. Okay. No to mniej więcej miałem tą frajdę w momencie, w którym optymalizowałem swoją drogę w ten sposób, że już w pewnym momencie tak kurde zrobiłem, że teraz tylko dwa przyciski i się paczki prawie same dowożą, nie? Bo po prostu ta gra daje ci strasznie dużo opcji rozbudowy. To nie jest, jak ktoś ogląda filmiki, to może zobaczy, jak sam kładzie drabinkę albo, nie wiem, linkę spuszcza. Ale tam jest pierdyliard tych rzeczy. Masz specjalną bazę, do której możesz się schować, mosty, które możesz budować, ładowarki do różnego rodzaju pojazdów, różne rodzaje pojazdów, specjalne jakieś tyrolki, które łączą się taką linką, że trzymasz się i tak wjeżdżasz albo zjeżdżasz, jak w Jedi Fallen Order na robociku jeździsz po tych linkach, nie? I ty też w obie strony i sam budujesz te miejsca, w których, które masz ze sobą łączyć, robiąc dosłownie całą sieć tych połączeń. Po prostu masz tam, to jest gra, która jest tak bardzo nastawiona na budowanie, czego aż tak bym się nie spodziewał po tym, jak widziałem na przykład trailery, czy możesz jakieś schrony przed tym deszczem budować. Do tego dochodzi ten element multiplayer, w którym nie widzisz innych ludzi, ale widzisz rzeczy, które oni zbudowali. Więc jak na przykład jedziesz i kurde, już ci samochód pada, bateria leży i nagle na horyzoncie widzisz ładowarkę, którą ktoś postawił. Myślisz, kurde, to dla mnie. Ten człowiek zrobił dla mnie tutaj na tym zadupiu, nie? Ktoś pomyślał o mnie. To daje takie fajne wrażenie tego właśnie, tych powiązań, o których Kojima tutaj cały czas mówi, że wszystko ma być ze sobą powiązane. I po prostu za każdym razem, kiedy jeździsz po tym świecie, widzisz nowe budynki, które ktoś postawił, nowe mosty. Ostatnim razem, jak tędy zapieprzałeś, to musiałeś omijać nie wiadomo co, ale teraz już ktoś postawił tutaj trzy mosty, które to pięknie otaczają i teraz jedziesz po prostu łatwiutko. To samo to pojęcie, że cały czas coś idzie do przodu i właśnie narzekaliśmy na Fallen Order, a tutaj tych opcji masz masę. Ilość broni, jak ktoś grał w Metal Gear Solid, to wie, jak Kojima lubi nawalić ilość różnych broni, pudełek, w których możesz się skradać i tego typu rzeczy, i w tychże też to jest. Może nie pudełka, bo nie chciał zrzynać z gry do gry, ale bronie, to, że możesz, jak pewnie widzieliście w niektórych zwiastunach, wbić i rzucać swoimi płynami ustrojowymi różnego rodzaju, przez to i odstraszasz, jakąś swoją krwią dosłownie walić w nich. No, jest po prostu tak dużo opcji, że nigdy trasa nie wydaje ci się taka sama.
Uwielbiam to u Kojimy, że on niby daje te... bo ja tylko dodam, że ja jestem przed Death Stranding jeszcze, na której, bo jestem fanatykiem Kojimy, ale na Death Stranding czekam na taki moment, który już nadchodzi, gdzie będę mógł sobie święta przysiąść spokojnie i się wczuć w świat, bo nie chciałem, wiesz, po łebkach, bo to jest za ważna dla mnie gra, bo ja czuję, że to będzie moja gra roku na 100%, bo to jest Kojima. Ja jestem fanatykiem Metal Gear'a 5 i tego, co on tam daje, ale już widzę tutaj po gameplayach, po wszystkim, co oglądałem, że to jest ten Kojima, nie? Który zostawia ci na przykład mechaniki, które się wydają całkowicie przesadzone, a które działają w świecie gry. Ja pamiętam, jak w 5 było to zrzucanie zaopatrzenia z samolotu, nie? Który ci zrzucał i mogłeś gdzie chcesz, nie? I to na początku się wydawało, że to jest głupie, bo to jest za wielkie ułatwienie, nie? Bo możesz każdemu to zrzucać na łeb. Ale dopiero w czasie gry zauważyłeś, jak to jest przemyślane, nie? Że to nie jest tak, że sobie po prostu rzucasz na każdego łeb, bo to ci może czasami przynieść więcej...
Możesz alarm podnieść.
Tak, możesz alarm podnieść, możesz przesadzić z tym w inny sposób, nie? Możesz się łatwo dać wykryć i całą to, wiesz, pieczołowite skradanie się, czołganie możesz sobie rozwalić przez jakąś, wiesz, jedną debilną decyzję. I to było fantastyczne. Albo jak, wiesz, miałeś walkę z Quiet i mogłeś jej na łeb spuścić ten karton, nie? I mogłeś z nią wygrać, nie? I to było fantastyczne. I ja już to widzę po Death Stranding. Pewnie też tak jest, nie? Że możesz te wszystkie elementy wykorzystywać właśnie
w taki sposób.
Jest
tego tak dużo i mało tego, jeżeli mówimy o tych ułatwieniach, jak masa osób widziała pewnie na filmikach czy screenach, Sam Bridges jest tutaj człowiekiem mułem. To jest człowiek, wiesz, człowiek alpaka, na którego możesz załadować tony sprzętu. Tylko trik polega na tym, że część tego sprzętu to są te paczki, które musisz zanieść. Ale musisz... ta gra jest realistyczna pod tym względem, że jeżeli graliście w różnego rodzaju FPS-y kiedyś, potem to się zmieniło, ale ludzie się zastanawiali, jak ten gość nosi ze sobą tyle broni, nie? Na przykład 5 karabinów czy coś takiego, nie? Tu też możesz nieść ze sobą 5 karabinów, tylko one są faktycznie w skrzynkach, które na siebie nakładasz. Więc teraz, jeżeli weźmiesz za dużo obciążenia, no to w tym momencie i ledwo idziesz, nie? Idziesz tam, potem masz jakieś dodatkowe egzoszkielety, które ci to wzmacniają. Masz egzoszkielety, że więcej udźwigniesz, że szybciej biegasz, że przez śnieg się przedzierasz i tak dalej. Możesz to zmieniać, ale musisz zbalansować, ile weźmiesz rzeczy użytkowych, a ile weźmiesz faktycznie tego, co masz dostarczyć. I mówię, i ty możesz się bawić, możesz wziąć to, że masz na przykład aerobagażnik, takie małe ustrojstwo, co do siebie podczepiasz i to za tobą lata i też wozi dodatkowe towary, ale możesz też taki bagażnik postawić i skorzystać z niego jak sanek i z gór zjeżdżać na przykład. Staje mega frajdy, jak stoisz na jakiejś mega wielkiej górze, wiesz, śniegu w cholerę, a ten bohater brnie przez ten śnieg naprawdę trudno, szczególnie jak jeszcze nie masz egzoszkieletu, żeby przez ten śnieg brnąć. Rozkładasz te sanki i wiesz, hardkorowy snowboard z paczkami po prostu na sam dół, żeby... Mówię, samo dostarczenie tych paczek po prostu jest dlatego tak frajdy, tyle daje frajdy, bo robisz to na 50 różnych sposobów za każdym razem. Więc mówię, samochody, które potem dochodzą, motory, które masz, też kiedy wjeżdżasz na trudno dostępne tereny, ale to są tereny tych BT, które jeżeli wjedziesz, to one też rękami sięgają i próbują ten motor ci nie ściągnąć w dół, więc widzisz te takie zombie duchy, nie wiadomo co, które próbują cię chwycić, więc z tego wyskakujesz, tam odtrącasz się od nich, masz specjalne potem bronie, dzięki którym możesz ich autentycznie rozwalać, więc nagle nie jesteś wobec nich bezbronny, ale no to wtedy też musisz uważać na to, bo ile weźmiesz tych broni, żeby się sobie z nimi poradzić. To, że w tym świecie nie wolno zabijać, więc, bo tam jest cały ten mechanizm, który polega na tym, że jeżeli człowiek umrze w tym świecie, tego dowiaduje się w pierwszej cutscence, to może dojść do czegoś, co nazywa się Voidout i realnie każdy człowiek jest chodzącą nuką. Mało tego, główny bohater, który może powracać, tego również dowiaduje się w pierwszej cutscence, również może zostawić po sobie taki krater, więc jeżeli zginiesz, to wstajesz, a w miejscu, w którym byłeś, jest wielki krater. I dalej grasz, jeżeli chcesz. Więc nie możesz zabijać. Więc znowu musisz być kreatywny, jeżeli atakują cię ludzie, radzić sobie z nimi w nieśmiertelny sposób, nie? I to też dodaje swoje elementy, bo no, musisz ich albo tam łeb im obić, albo jakoś tam ich związać, albo możesz wziąć dosłownie paczkę, którą gość upuszcza i mu nią wryć zasadzić. I to też jest mocniejsze. Więc to takie pierdółki, które są w tej grze po prostu dopracowane. Przez to ona nie polega tylko na tym, że idziesz z paczką, chwiejesz na lewo i prawo i kładziesz drabinkę. No nie, daleko od tego.
Ja się nie mogę doczekać, kurczę, ja tak kocham patologię Kojimy w tym właśnie.
Ale fabuła jeszcze i gra aktorska, no nigdy nie była tak dobra. Wiesz, ja uwielbiam Hatera jako głos Snake'a na przykład. W tym był, w Piątce nie był on, w Piątce był ktoś inny. Jak się nazywa ten gość z 24 godzin?
Keith Sutherland, właśnie.
Tak, to właśnie on był w Piątce, nie? A ja ich uwielbiam, ale jednak to, co tutaj odwalają i Reedus, i Mikkelsen, i Del Toro, i nawet Troy Baker, chociaż on ma specyficzną rolę i tak dalej, Lia Seydoux, która jest też fantastyczna, no to są, nie wiem jak się nazywa aktor, który gra tutaj Die Hardmana, tego gościa, który w masce chodzi cały czas. On ma tam w pewnym momencie taki popis aktorski, że wszyscy mówią, że to jest oscarowa scena po prostu i jak zobaczysz całą masę recenzji, to ci powiem, że to jest oscarowa scena.
A to nie reżyser? Bo ten, nie Del Toro nie gra tego Die Hard?
Nie, Del Toro to jest Deadman, inny gość. Tak, Deadman to jest normalnie, Del Toro chodzi z twarzą swoją odsłoniętą i ma ogromną rolę. Jak niektórzy myśleli, że Del Toro to pewnie tam ledwo to zagrał. To jest właściwie jedna z najważniejszych ról w tej grze, jest największa. On praktycznie jest na non-stop towarzyszy.
Ten Refna, jak się nazywa? Polski?
Kto?
Tego Refna, tego reżysera. Tego, co on... Czekaj, on żyje tak...
Hartman?
Hartman on jest? Tak, ten, co ma te książki.
Hartman.
Hartman, tak.
Gość, który żyje 15 minut na raz. Tak, to też jest oddzielna jakby historia. Kojima ma kurde takie pomysły. Każdą z tych postaci zapamiętasz. Jak masz całą masę gier, w których zapominasz tych postaci, każdego gościa, którego spotkałeś, każda osoba, którą spotkałeś w tej grze, pamiętasz. No plus oczywiście cała masa tych cameo, bo Kojima chciał się popisać, ilu to ludzi zna, ale to jakby też trochę o to chodzi, wiesz, connections. I jak jeździsz do tych pomniejszych osad, gdzie tylko hologram się pojawia danej osoby, no bo oni, ci ludzie nie chcą wychodzić, no to są tam poukrywane cameo od całej masy znanych ludzi, w tym Conan O'Brien. Ten motyw, jeżeli widzieliście Conan O'Brien z Kojimą, to on pokazał to, że tam on jest w grze. I myślałem, że to żart. Nie, ten motyw jest w grze. On naprawdę jest w grze i ma czapkę wydry.
Nie, dobra, to ja od jutra wchodzę w świat Kojimy, nieważne co się dzieje. Bo...
Więc
chciałem to odłożyć jeszcze chwilkę, ale nie jednak.
Co do Stranding może jeszcze pogadamy fabularnie, bo naprawdę będzie mnie ciekawiło, jak to przejdziesz, jak to kurde jest. Ale też taka, tam jest duży komentarz polityczny i środowiskowy do tego, że no... Wiesz, tam jest duży motyw o tym wymieraniu, nie? A mówi się o tym, że jesteśmy w trakcie szóstego największego wymierania, ile gatunków dziennie nam wymiera na planecie obecnie. Też jest powiązane z tą grą, więc naprawdę mnie to ciekawi.
Też jest tak, że ten motyw multiplayerowy, gdzie tam ludzie zostawiają rzeczy, to on działa bez PS Plus, nie?
Tak. To jest bez najmniejszego problemu. Po prostu możesz go wyłączyć, ale nie polecam, bo on ci w niczym nie przeszkadza. Podobno był jakiś motyw z tym, że gracze zastawiali samochody, na złych miejscach, ale chyba ostatni patch, już ja tego nie doświadczyłem, jak grałem sam, bo grałem po premierze i jeszcze za dużo troli nie było, natomiast z tego co czułem, ostatni patch pozwala ci rozbierać samochody, że możesz zatrzymać się przy samochodzie i go przy pojeździe i go zdekonstruować. A trik polega na tym, że jeżeli dekonstruujesz coś innego gracza u siebie, to on to dalej widzi, ale ty już nie. Więc na dobrą sprawę przestaje ci to zagradzać drogę. Przecież jak ktoś postawi budynek w miejscu, w którym chcesz coś innego, nie ma problemu, rozbierasz go i stawiasz tam to, co chcesz postawić. Więc... Mówię, granie na single player w tej grze nie ma żadnego sensu tak naprawdę, bo no mówię, gracz ci w niczym przykładem nie spotykasz ich w żadnym momencie, nie masz z nimi kontaktu, a wspólne struktury są, nie chcę spoilować, ale jest etap w grze, gdzie one są kurewsko istotne, to że to są akurat nie twoje, a innych ludzi struktury. Okej, okay, to o Death Stranding może jeszcze pogadamy, ja się nagadałem o Death Stranding, Łukasz zaczął o Fallen Order, to pytanie do ciebie. Jakie są twoje najbliższe, albo w co ostatnio grasz, albo w co poza Death Stranding planujesz jeszcze grać?
Ja mam na horyzoncie dużo gier, które chcę nadrobić z ostatnich lat, które w jakiś sposób mi umknęły i bardzo tego żałuję. Teraz jak były te promocje z czajno piątkowe, to w końcu sobie kupiłem Until Dawn na przykład, które kiedyś grałem już, zacząłem grać.
Łukasz zachwalał bardzo.
Tak, Łukasz zachwalał. Ja grałem jakiś czas i było fantastyczne, ale wiesz, później odłożyłem, miałem pożyczone, oddałem kumplowi i czuję, że to jest ten moment, gdzie chcę to przejść, bo to jest... Nie lubię mieć, wiesz, takiej gry, którą naprawdę się napaliłem, która jest w moim stylu, która w gatunku, który uwielbiam, który mnie cholernie ciekawi i chcę wiedzieć, jak ona się skończy i wiesz, gdzieś ją tam zostawiam na długi, długi czas, nie? I dlatego Until Dawn. Miałem tak też, jak i w zeszłym roku tak miałem z Tomb Raiderem dwójką. Ja kocham ten, wiesz, reboot Tomb Raidera. I tylko miałem, wiesz, że ten Rise of Tomb Raider miałem pozostawione i wiesz...
Miałem tak, to samo.
Tak, ja miałem gdzieś do połowy rozbebłane.
I przerwa... Weź to skończ wiesz, później.
Ale grało mi się to naprawdę dobrze, bo mi się podobał ten klimat, wiesz, te poradzieckie wszystkie tam te rzeczy, które zostały, nie, gdzie się wspinasz i wiesz, wbijasz się w te jakieś lodowe pieczary, gdzie są te pozostałości tam innych cywilizacji. To było super, bo to Tomb Raider, nie? Ale nie wiem, zostawiłem i tak zostało, nie? Ale w zeszłym roku właśnie pod koniec roku sobie przysiadłem, skończyłem i mówię, kurczę, czemu ja to zostawiłem?
Ja miałem dokładnie samo. I przeszedłem Rise, mi się bardzo podobało. No. Do Shadow podchodziłem trzy razy i za każdym razem rzucałem to w cholerę i chyba już nie wrócę. Shadow jest słabe.
No właśnie ja się teraz też nastawiam na Shadow, żeby skończyć, bo jestem wielkim fanem Tomb Raidera.
Ja też, ale Shadow jest dużo słabsze. Tam stanęli w rozkroku pomiędzy tym takim rozwiń swoją postać, dodaj te wszystkie, ten crafting i tak dalej, a to czym były poprzednie gry. I przez to cię mnie strasznie odciąga od tego, co się dzieje.
W dwójce podobało właśnie, że to było takie opcjonalne, nie? Że mogłeś tę postać rozwijać, ale nawet jak jej nie rozwijałeś, to i tak gra była satysfakcjonująca, nie wpływało to na...
Albo mogłeś na chwilę skręcić i teraz mam ochotę na crafting, to teraz sobie pokrawcę, polepszę się, a potem idę do przodu.
Tak, szczególnie, że się lepiej czułeś, jak sobie rozwinąłeś jakieś broń, narzędzia czy coś, ale to nie było właśnie potrzebne, tak. Nie? Ja na przykład patologicznie łuk rozwijałem, bo łuk to jest
najlepsza broń, wiadomo. Nowa Lara to nie są twoje spróby, to jest łuk.
Tak, we wszystkich grach, no już nawet nie mówię, że tylko w Tomb Raiderze, jak masz łuk, to jest ta broń, nie? Możesz, jesteś tym gościem, gościną, tym graczem, nie? Który może wszystko. Kocham łuki. No, ale to było opcjonalne zupełnie, nie? Czułeś się lepiej, jak to rozwinąłeś, ale wiesz, ja tam kupę rzeczy po prostu olałem, bo ja nie lubię craftingu, ja lubiłem tą historię poznawać, nie? I eksplorować
te wszystkie. Chyba, że jak cię za bardzo odciągnie, to możesz zapomnieć o tym, odejdziesz
w momencie. Ja chciałem coś nowego odnaleźć, a nie tam się bujać, wiesz, jak był ten tryb polowania, wiesz, rozwijałeś te rzeczy od polowań. Ja tylko w ogóle nie ładowałem w to żadnych punktów, bo mówię, nie
Shadow ci nie podejdzie.
Okej.
Okay. Plus w Shadow jest taki moment, kiedy... Pamiętasz w Race, jak jest ta wioska w pewnym momencie i tam parę zadań musisz im wykonać dosłownie. Tak. Ja właśnie tam przerwałem i przestałem grać, bo mnie to znudziło, ale potem wróciłem, przebrnąłem i jakoś to poszło. W Shadow to jest ta wioska, tylko rozbudowana do mega wielkiego miasta, takiego starożytnego powiedzmy, gdzie jest masa, wiesz, tu lokalnych i oni mają pierdyliard side questów na zasadzie idź, zobacz, gdzie to dziecko poszło nad strumień, wiesz, taki ten nadatek tego RPG takiego, ale z takim bardzo biednym sidequestowaniem.
Tak, nie, to jest najgorsze. Kurczę, ja lubię to będę, że jednak on mnie troszkę za
to ma być liniowa gra.
Tak, ja Uncharted, nie, że to ma mi historię pokazać, mam się wczuć, mam być tym Drake'iem przez parę godzin, nie, i czuć taką satysfakcję. Coś, co mi zostanie w głowie na zawsze.
Sidequests są fajne, kiedy masz właśnie, grasz, nie wiem, Geraltem i masz różne odpowiedzi, masz cały ekwipunek, masz całą masę tego typu rzeczy, a tutaj one są, mam trochę tak dopchnięte. A co mnie najbardziej bawi, to w Shadow wszyscy tubylcy mają jedną twarz. Budżetu może zabrakło, ale wszyscy, wszyscy ej, ja cię skojarzę, gdzieś widziałem. Za każdym razem, kiedy odgadzę ciebie gość, mówi, o, podróżniczko, kurde, czy my przed chwilą nie gadaliśmy?
Może ktoś, wiesz, powinien to sprawdzić. Czy tam, wiesz, bo tak się nie powinno dziać, bo to jest genetycznie niezdrowe trochę. Jak, wiesz,
tak. No tam już tyle, wiesz, tam, no. Nie, to społeczność może w końcu.
No, czego próbuję, no. Więc tak, chcesz Shadow odpalić w końcu, ale się cykam. Co jeszcze? Tak, nie wiem, czy słyszałeś o Control, pewnie słyszałeś.
Tak, słyszałem, tak, ale nie grałem nigdy.
No, też nie grałem, ale zwiastuny wyglądają super, też czytałem trochę o tym i jestem zaciekawiony tym światem i tym, wiesz, też są znowu moce jakieś parapsychiczne, wiesz, jakieś spluwy masz specjalne, coś takiego. Wygląda to całkiem fajnie. I co jeszcze takiego mam? Kurczę, wiesz co, chciałem w końcu zagrać jeszcze, o, to jest coś, co do dzisiaj nie zagrałem i się strasznie z tym źle czuję, podle się z tym czuję wręcz, bo nie zagrałem w Dragon Ball FighterZ.
To nie w moim stylu, na Valanka czekam na Kakarot bardziej.
Kurczę, ale FighterZ wygląda tak...
Wygląda co, fajnie, ale ja jednak jestem od Xenoverse'u bardziej niż...
Ja ogólnie nie jestem wielkim fanem bijatyk, bo też jak się spotykam, wiesz, z kimś, to raczej nie siedzę przy bijatyce i nie gram, a samemu grać w bijatykę, to no, wiesz, chyba, że jest tryb fabularny, który, wiesz,
Mortal Kombat, o którym gadaliśmy. Tak.
Ja w ogóle, wiesz co, kupiłem w tym tygodniu bratu na gwiazdkę, bo chciał Mortal Kombat i będę znowu napieprzał w 11, bo jest fantastyczne, nie? I to jest fajne, wiesz, jak pojadę sobie do brata, żeby się poczaskać, ale jak tutaj jestem na przykład, to wiesz, to ze znajomymi inne rzeczy idę robić, a nie siedzę przy konsoli, więc dlatego mi omijają te bijatyki, nie? Ale FighterZ no, ma tą grafikę jednak z anime i wygląda jak anime i chce...
Prawda, no ja bardzo czekam na Kakarot pod tym względem. Jako, że rok się kończy, to jeszcze powiem o swoich szybko. Pierwsze, że to odpaliłem też Red Dead Redemption 2. Wreszcie wyszło na peceta. Wreszcie spaczowana gra jest, bo ja nie wziąłem jej na początku, poczekałem, jak tylko pierwsze informacje pojawiły się, że wyszła na PC, to wszystko crashuje i tak dalej. Poczekałem, odpaliłem ją tam półtora miesiąca, miesiąc po wyjściu na PC i na razie nie zostałem jakoś z bugów za bardzo, a gra mi się fenomenalnie. To jest raczej taka gra, w którą wiem, że będę długo grał, więc nie gram w nią jakoś, wiesz, 10 godzin dziennie, więc tam wejdę, zrobię Arturem Morganem jedną, dwie misje i skończę. Ale klimacik ma naprawdę niesamowity, więc wiem, czym się wszyscy takie rali wreszcie.
Ja cały czas gram w Redemption, bo to jest taka gra, do której powracasz sobie co jakiś czas.
Ja dopiero jestem na początku, tam pokazuje mi licznik 20% chyba zrobiłem.
To jest powolutku będziesz grał, bo to jest taka gra, która jak Western się, wiesz, tak fajnie wlecze. Bo ja w ogóle uwielbiam w Redemption, wiesz, wyjść na jakieś jezioro, pojeździć konikiem.
No, jakichś bandytów na drodze zestrzelić rewolwerem, nie, tam raz, dwa.
Wiesz, to jest tak, jak mówiliśmy wcześniej o Fallen Order. Tym powinien być gra, tak, wiesz, tak, o Gwiezdnych Wojnach, nie?
Absolutnie. Ja tutaj czujesz ten ogrom tego świata, że gdzieś tam jakaś skała, jakiś ziem, jakiegoś głupiego skarbu szukałem. Tak. No właśnie, bo wiedziałem, że to jest opcjonalne, że patrzyłem, gdzie to w tych skałach ma być ten skarb zakopany.
Tak, ale wiesz, nawet nie musiałbyś być wtedy Jedi. Mógłbyś być nawet jakimś przemytnikiem, nie, i po prostu starym biegać, a już byś dokładnie czuł ten klimat. Ja uwielbiam to w Red Dead Redemption, kurczę, że możesz sobie tak odpocząć przy tej muzyce.
Więc to na pewno jeszcze pogram. Druga gra, w którą sobie teraz gram, ale to ja jestem fanem serii Total War, więc teraz sobie grywam w Three Kingdoms, ale to jest strategia, gdzie masz cały, tworzysz rody chińskie, więc to inna sprawa. Natomiast jedna rzecz, którą chcę ci polecić, którą grałem w połowie tego roku i wiem, że ci ta gra na pewno podejdzie, że robiłem jej recenzję na swój kanał i ponieważ kończy się rok, to byłaby druga gra, o której myślałbym jako gra roku, a to jest A Plague Tale. Nie wiem, czy słyszałeś o tym? To jest gra, która jest...
Tak, to z tym dzieciakiem chodzisz, tak? Znaczy z bratem.
Tak, to się dzieje we Francji średniowiecznej, gdzie jest akurat czas zarazy i jest... to jest dalej gra w stylu właśnie skradanka plus linia fabularna bardzo... No bardzo liniowo. Idziesz przed siebie właściwie. Trochę God of War. Wiesz, idziesz z dzieciakiem, którego musisz prowadzić i tak dalej, tylko zamiast wielkim bogiem, Kratosem, jesteś dziewczynką z procą, która niewiele starszą siostrą od niego. Ale ma po pierwsze klimat jest niesamowity, tej ciągłej, gdzie boisz się nocy, bo te szczury wychodzą i naprawdę się ich boisz. Jest, świetnie są napisane postacie, jest motyw tego takiego, w pewnym momencie, nie wiem, królestwa zaginionych dzieci, które uciekły albo zostały porzucone na plagi i razem coś próbują stworzyć. Jest motyw paranormalny, który dochodzi do takiego bardzo wesołego absurdu i pacing gry jest fantastyczny. Narzekałyśmy dzisiaj, ja narzekałem pod względem na Fallen Order, że trochę za długo męczysz się z jedną mocą, zanim dostajesz kolejną zabawkę. nigdy nie grałem w grę, która miałaby tak idealnie wyważony ten zwany pacing, jak właśnie w Plague Tale, kiedy dostajesz nową zabawkę, chwilę się nią pobawiłeś, zdążyłeś się do niej jakoś przyzwyczaić i już dostajesz następną, ale tamtą ciągle możesz używać, jeżeli chcesz i się nie ubawić, ale już dostajesz następną, żeby cię nie znudziła. I gra jest krótka, jak na tego typu gry, nie wiem, 10-11 godzin, calutka fabuła oklepana, bez większego problemu. A po drodze nie miałem na chwilę momentu, w którym stwierdziłem, dobra, już chciałbym coś nowego dostać, nie? Już dostaję coś nowego i co myślę, okej, to jeszcze użyję tej starej zabawki. Więc jeżeli lubisz takie liniowe gry z mocną narracją, ale też gameplayem takim, gdzie możesz się poskradać, jakieś tam wyciągnąć gości w pole, to polecam.
Miałem już polecane i muszę to sprawdzić.
Do wyjścia Death Stranding to była moja gra roku.
Więc... No kurczę, to muszę zobaczyć. O, i jeszcze tylko dodam na sam koniec, że wróciłem też do Wiedźmina na chwilkę, znowu. Bo każdy wraca do Wiedźmina, kurczę. I to dalej jest cholerne arcydzieło.
Jest.
To jest tak niemożliwa gra.
I znowu może dałoby się zrobić Star Wars tak jak Wiedźmina z kolei.
Ale Wiedźmin jest nieprzyzwoicie dobry, to jest aż nie powinien takich gier robić. I jeszcze mam jedno pytanie do widzów, bo to już was pytałem, ale nikt z was nie grał. Tylko mi ten Adam odpowiedział, ale on grał tylko w starsze wersje. Persona 5. Może ktoś grał, bo jestem wielkim fanatykiem muzyki z tej gry, bo trafiłem kiedyś na soundtrack i jest po prostu fenomenalny. Ale boję się trochę gry, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem tych JRPG i tam mi zawsze dużo rzeczy przeszkadza, ale ona tak cool wygląda, ta gra, przez design i te walki niby właśnie też są zrobione tak, że cię nie nudzą, że cały czas masz jakieś bodźce, które cię po prostu poruszają i że chcesz dalej to brnąć. No i jestem ciekaw właśnie opinii, może ktoś z widzów grał i się wypowie i albo mi poleci właśnie w jakiś sposób, czemu się warto tym zainteresować, bo to cały czas gdzieś lata po jakichś promocjach, już takich, że można sobie zaryzykować przynajmniej, ale nadal słyszałem, że trzeba to dużo czasu zainwestować, że samo wiesz, rozpoczęcie gry tak naprawdę to ci zajmuje kilkanaście dobrych godzin, no a to jednak czas poświęcony na grę to jest coś, co ciężko wiesz, sobie mieć czas na gry, nie? I jak już coś, to chcesz grać w coś, co jest naprawdę wielkiego i zostanie z tobą na dłużej, nie? Ja już naprawdę nie potrafię grać w takie gry, które wydają się tylko okej, okay, żeby je przejść, bo to jest straszna strata czasu. Mogę na film poświęcić półtorej godziny i jak jest do dupy, to jest do dupy po prostu. Ale na grę jednak, wiesz, to jest i kasa, i czas. Więc jak ktoś grał w Persona 5, to proszę o jakąś opinię, bo jestem rozbity.
Okej, więc tą nutą będziemy kończyć. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie o takim formacie, bo będziemy sobie co miesiąc próbować zebrać, luźno pogadać o gierkach. Tutaj oczywiście głównym tematem było Fallen Order, jak Radek przejdzie Death Stranding, to może pogadamy o tym w styczniu. Dlatego, że oczywiście czeka nas kilka ogromnych premier, w które myślę, że wszyscy będziemy grać. No bo co, w marcu, marzec, kwiecień wychodzi Cyberpunk. Już nie pamiętam kiedy dokładnie, ale gdzieś w tych okolicach to wiadomo, że tutaj niewątpliwie będziemy grać. Last of Us 2, to wiem, że też Marta jest tym zainteresowana, więc to jest kolejny tytuł, który na pewno sprawdzimy. Ja na pewno sprawdzę Final Fantasy VII Remake, to z kolei Adam może sprawdzi i o tym będziemy mogli pogadać. I pewnie jeszcze inne tytuły, które w tej chwili mi nie przychodzą do głowy, ale gdzieś tam są Watch Dogs te nowe, gdzie można grać każdym. To wiem, że Łukasz lubi takie rzeczy, ja zobaczę. No w każdym razie tych tytułów jest na pewno sporo przed nami. Styczeń na razie będzie w miarę spokojny, więc tam może damy radę pogadać o Death Stranding. Od lutego zaczyna się, bo właśnie wychodzi chociażby Last of Us 2, więc to będzie też temat. Także dajcie znać, jak wam się tego typu pogadanki podobają. Powiedzcie, możecie napisać w komentarzach, w jakie ostatnio wygracie też gry, może coś z tego, o czym my mówimy, może też interesują was konkretnie jakieś nadchodzące gry, to też się na nie spojrzymy z początku roku, bo wiem, że początek roku będzie naprawdę nieźle obładowany. Także koniecznie piszcie. Był ze mną Radek Pisula, a wcześniej oczywiście Łukasz Stelmach. No i zapraszamy do dalszego śledzenia napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.